Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 9 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a dziś rzeczywistość komentować będą Antoni Szymański, były senator i socjolog. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
I Robert Kwiatek, były działacz opozycyjny, fotoreporter i korespondent Radia Gdańsk z Ukrainy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Drodzy panowie, dziś już 28 dzień napaści Rosji na demokratyczną Ukrainę, choć trzeba powtarzać chyba to, że agresja na Ukrainie trwa już od 2014 roku. Kijów atakowany dzielnie odpiera bezwzględne ataki wojsk Putina, bohaterska obrona mieszkańców pozostałych miast. Gdy oglądamy codziennie te obrazy z Ukrainy, to z jednej strony towarzyszy nam strach, przerażenie. Coraz częściej słyszymy komentarze o katastrofie humanitarnej. Słyszę także komentarze o katastrofie ekologicznej, choć żadnej wypowiedzi, przyznam się szczerze, organizacji ekologicznej nie słyszałem dotychczas, ale zostawmy to. Te obrazy zniszczenia są coraz potężniejsze. Mariupol zniszczony praktycznie doszczętnie. Rosjanie strzelają do bezbronnych ludzi. Giną starcy, giną dzieci. Atakowane są domy, szkoły, szpitale. Wiele z nich zrównano z ziemią. To wszystko dzieje się naprawdę, a tymczasem niektórzy politycy, w tym także z naszej opozycji, mówią o konieczności dyplomacji, konieczności dyskusji. Za granicą Olaf Scholz, prezydent Niemiec, milczy po ostatnim wystąpieniu Władimira Zełenskiego. Nie chce zgodzić się na poważniejsze sankcje wobec Rosji. Francuskie firmy nie wycofują się i dalej kooperują z Rosją. Co musi się jeszcze wydarzyć, by świat mówił jednym głosem wobec zbrodniczych działań Putina i rozprawił się z tym bezwzględnym agresorem?
Ja myślę, że spodziewanie się tego, że świat będzie mówił zupełnie jednym głosem w sytuacji, kiedy są ogromne różnice interesów, jest bardzo trudne. Dlatego, że na przykład Syria, która popiera Rosję, a popiera między innymi dlatego, że Rosja wsparła Syrię Asada w swojej wojnie, która tam się rozgrywała, dramatycznej zresztą. Natomiast ja jednak z nadzieją pewną spoglądam zarówno na Unię Europejską, jak również NATO. Dlatego, że jeszcze parę tygodni chyba takiej jedności poglądów, niezależnie od przykładów, które pan redaktor podał, nie spodziewaliśmy się. I ta dyskusja oczywiście będzie trwała. Powinniśmy ujednolicać stanowisko jak najbardziej i dyskutować. Dyplomacja jest sprawą ważną. Prezydent Załęski prowadzi też dyplomację, prowadzi bardzo jednoznaczną dyplomację, ale prowadzi, więc samo prowadzenie dyplomacji, chodzi o to, żeby ona była dobra, żeby ona była skuteczna i właściwa. I myślę, że to, że spotyka się Unia Europejska na nadzwyczajnym posiedzeniu za dwa dni, jest sprawą niezwykłej wagi i że będziemy właśnie to poszukiwać rozwiązań tej sytuacji. Tak, żeby sankcje, które są dotkliwe dla Rosji, ale są dotkliwe również dla krajów, które je stosują w rozmaity sposób. Brak węgla, brak gazu, czy zmniejszenie w każdym razie poboru gazu z Rosji, to określone konsekwencje dla krajów i o tym trzeba rozmawiać i na pewno jest istotne, aby patrzeć na konsekwencje swoich działań, te bliskie i te odległe.
No właśnie te konsekwencje są widoczne, bo one są widoczne gołym okiem. Robert Kwiatek przyglądał się tym konsekwencjom, nie sankcji nakładane, ale tego, co dzieje się na miejscu z bliska. I reakcje muszą być natychmiastowe, a nie kilkudniowe, czy tygodniowe, czy miesięczne. Robert Kwiatek.
Czy to jest taka wojna trochę krocząca? Co gorsze, my się do niej przyzwyczajamy. To znaczy, tak jak szokowało nas na początku, zniszczony jeden budynek, jeden ostrzał. W tej chwili tych ostrzałów, budynków zniszczonych jest dużo więcej. Powoli znikają całe faktycznie miasta. A my się do tego przyzwyczajamy. Oglądamy te obrazki i w zasadzie nawet powoli już się nie emocjonujemy tym. I to jest trochę przerażające. To jest taki nasz mechanizm obronny, jeśli chodzi o ludzi. Natomiast ja też uważam, że powinniśmy coś robić, bo to nie jest sytuacja normalna, kiedy najeżdża jeden kraj, jest najeżdżany przez drugi kraj, a Europa i świat oczywiście nakłada sankcje, one są skuteczne i dobre, natomiast nie wykonujemy kroków żadnych dalszych. Ja uważam, że już w tej chwili powinny być korytarze humanitarne, już w tej chwili powinny być strefy, tak jak na wielu wojnach, jak byłem w Jugosławii, było podobnie, były strefy dla uchodźców zdemilitaryzowane, czyli wchodzą siły rozjemcze. Niekoniecznie muszą to być siły ONZ-u, bo wiemy, że tam Rosja da swoje weto i takiej możliwości nie będzie. Ale dlaczego okręg na przykład lwowski albo inny okręg nie będzie strefą zdemilitaryzowaną, gdzie będzie lotnictwo pilnowało porządku, gdzie nie będzie mogła spadać żadna rakieta. Trzeba zdobywać pewne przyczółki. Polityka powinna iść już, zwłaszcza też NATO, krajów europejskich, do przodu, a nie na zasadach, że my na razie próbujemy się dostosować do gry Rosji. Powinniśmy narzucić nasz sposób myślenia. Dlaczego mamy się stosować do tego, co Rosja nam narzuca? Bo co? Im można wejść i można zabijać, a my nie możemy wejść i nie możemy bronić ludzi. I nie mówię wcale o strzelaniu, ale o budowaniu pewnych stref międzynarodowych. Do tego trzeba rzeczywiście dogadać się, i tu jest potrzebna polityka, trzeba dogadać się z Chinami, z Indiami, nie wiem, no, z krajami, które stanowią pewną alternatywę, ale trzeba już podejmować działania do przodu, a nie takie gaszenie wiadrem pożaru. Być może trzeba użyć samolotu, który zrzuci tą wodę i ugasi cały ten pożar.
Cały czas słyszymy o sankcjach nakładanych. Zaraz panu Antoniemu oddam głos. Słyszymy o sankcjach nakładanych na Rosję, Putina, oligarchów. Słyszymy również, że sankcje są nieszczelne. Wszyscy pewnie zastanawiają się, jak można zatrzymać Putina. Minister spraw zagranicznych, profesor Zbigniew Rau, mówił, że te sankcje z jednej strony są nakładane rzeczywiście, ale z drugiej strony są one neutralizowane poprzez podwyżki cen ropy. Wspomniał pan o tych również ważnych sprawach, zatrzymaniu przepływu różnych środków z Rosji i do Rosji. Minister Rau o tym mówił, że Putin dzięki temu otrzymuje więcej ze sprzedaży ropy sprzed napadu na Ukrainę. Niemieckie interesy z Rosją przed napaścią na Ukrainę, tutaj warto to też podkreślić, wzrosły zakupy rosyjskiej ropy, wzrosło o 54%.
Wszyscy chcielibyśmy, aby ten dramat zakończył się z godziny na godzinę, ale myślę, że takich nadziei mieć nie możemy. Raczej spodziewam się, że to będzie długotrwający konflikt i bardzo wyniszczający, w szczególności dla kraju napadniętego, dla Ukrainy. Nie ma tutaj łatwego rozwiązania. Jeśli ktoś mówi, że przez korytarze humanitarne, w które skieruje się 10 tysięcy żołnierzy, to się uda, to generałowie odpowiadają: w Serbii to ćwiczyliśmy. Potrzeba było kilkadziesiąt tysięcy wojska i w maleńkiej Serbii. To nie jest takie proste. Ponadto najsilniejsze kraje, między innymi USA, z różnych powodów mówią, że no, to jest projekt, o którym możemy dyskutować i będzie na ten temat rozmowa podczas wizyty prezydenta USA Bidena w piątek w Polsce, ale już te pierwsze wypowiedzi są krytyczne. Wobec tego no, szukajmy rozwiązań. Oczywiście chciałoby się, aby te rozwiązania spływały z dnia na dzień i rozwiązywały tę sytuację, ale to są płodne nadzieje. Ja pamiętam, jak parę tygodni temu o Swiftie rozmawialiśmy, że ta sankcja wprowadzona natychmiast spowoduje odmianę na froncie. Okazuje się, że nie, że kolejne sankcje, a te sankcje, które są stosowane, są bezprecedensowe. Tak dużych sankcji Unia Europejska i kraje wolnego świata nigdy nie nakładały, a mimo wszystko one nie skutkują, a więc bo nie ma innej drogi, róbmy to, ale nie liczmy na to, że problem się z dnia na dzień rozwiąże i że tu jest jakieś bardzo łatwe rozwiązanie właśnie typu takiego, że zapewnijmy bezpieczne niebo nad Ukrainą i jak wypowiadają się specjaliści, i może to grozić umiędzynarodowieniem wojny, czyli wojną światową po prostu.
Nikt nie chce trzeciej wojny światowej, ale widzimy, że jest coraz bardziej niebezpiecznie, a jednocześnie jak przyglądamy się różnym reakcjom ważnym osobom, choćby francuskim czy niemieckim, kanclerz Niemiec wciąż jest przeciwny natychmiastowemu wstrzymaniu importu ropy i gazu z Rosji. Stanowisko rządu niemieckiego pozostaje niezmienne. Francuscy politycy i komentatorzy krytykują na przykład byłego premiera François Fillona za to, że pomimo inwazji na Ukrainę nie zrezygnował z pracy w rosyjskiej koncernach. Słyszeliśmy również o tym, że córka rzecznika Kremla była stażystką w Parlamencie Europejskim. O tym mówiono już dużo, dużo wcześniej. Ale też ostatnio dochodzą informacje, że Ukrainiec zostaje zwolniony na przykład z pracy w restauracji w Baden-Baden w Niemczech po opublikowaniu nagrania o wojnie wypowiedzianej przez Rosję przeciwko Ukrainie. To są pewne fakty, które składają się na jedną całość, która tworzy duże zróżnicowanie w podejściu do tej inwazji Rosji na Ukrainę.
Znaczy, to pokazuje, że jesteśmy po prostu mega hipokrytami. Ja nie mówię o tym, żeby stworzyć czyste niebo nad całą Ukrainą, ale żeby wykonać pewne kroki. Dla mnie nie ma problemu, żeby ustawione były baterie przeciwlotnicze, które będą zestrzeliwać rakiety chociażby nad Okręgiem Lwowskim, bo zakładamy, że budujemy tam pierwszą strefę. Czyli mamy się przyglądać,
ale
że te...
Kto my, Polacy?
Nie, myślę, że międzynarodowy kontyngent jakiś, który powinien do tego zostać powołany. Mamy się przyglądać, że spadają rakiety, zabijają ludzi i mówić i żałować, och kurczę, no spadła rakieta, ale co, nie możemy ich zestrzelić? Mówię my w sensie społeczność międzynarodowa.
Ja też nie chcę się przyglądać, ja też chciałbym...
To zróbmy coś, to nie mówmy, nie chcę.
Ale Amerykanie, którzy nas nie słuchają... mówią, nie, na to się nie zgadzamy, nie wyrażamy na to zgody, powtórzyli to wielokrotnie.
Dobrze,
to
i będzie sytuacja zrobić? Taka, że zacznie się w Polsce, taka sama sytuacja i też będziemy po prostu ubolewali, będą spadały rakiety na Gdańsk, na Warszawę i też świat będzie mówił, dobrze, nie róbmy konfliktu międzynarodowego, poczekajmy jeszcze, może to się jakoś rozejdzie. Ja uważam, że powinniśmy bronić ludzi, bo do tego mamy prawo. Mamy prawo ludzi bronić.
Proszę apelować do Amerykanów, do NATO, a NATO nie jest do tego przekonane.
Ale to robi Ukraina, my również to robimy, bo wspieramy te działania. Ja też nie jestem zwolennikiem, żeby Polska wplątała się w konflikt ten, który jest. Musi to zrobić społeczność międzynarodowa. Dlatego też mówiłem o Chinach, o innych krajach. Trzeba popracować nad tym i zbudować taką koalicję, która będzie w stanie bronić. Ja nie mówię, że będzie w stanie atakować żołnierzy rosyjskich, bo rzeczywiście to by spowodowało konflikt międzynarodowy. Natomiast bronić się przed rakietami spadającymi na bezbronną ludność, mamy do tego prawo jako społeczeństwo, jako ludzie.
Wywołaliście panowie temat Stanów Zjednoczonych. Czekamy wszyscy na wizytę prezydenta USA, Joe Bidena, na szczycie NATO. Przysłuchujemy się też głosom prezydenta Andrzeja Dudy, który przecież mówił wyraźnie podczas tych ostatnich spotkań międzynarodowych, żeby wobec tego, co stało się na Ukrainie, potrzebne jest budowanie nowej koncepcji NATO. Co panowie myślicie o nowej koncepcji i na czym ona miałaby polegać?
No nie wiem, dlatego że to nie zostało sprecyzowane. Myślę, że to chodzi o dyskusję w ramach NATO, tak żeby NATO działało skutecznie, bo widać, że to, o czym mówił pan redaktor Kwiatek również przed chwilą, że te działania, które są dotąd podejmowane, są nieskuteczne w sensie zakończenia dramatycznego konfliktu. Słów brakuje, ja już nie chcę używać tych słów barbarzyństwo i tak dalej, bo one się dewaluują. Ale jest to dramat na naszych oczach, któremu nie potrafimy jako wolny świat zapobiec. W tym sensie dyskusja o NATO, jak skutecznie działać, jest na pewno bardzo potrzebna i otwartość na to proponują Amerykanie i podczas wizyty pana prezydenta o tym też będzie zapewne mowa. Także myślę, czekamy, rozmawiajmy i szukajmy propozycji, rozwiązań tak, żeby być jak najbardziej skutecznym.
Czego możemy oczekiwać po tym spotkaniu? Wiemy doskonale, już zapowiadano o tym, czego dotyczyć dokładnie będzie i wiemy również to, że wygłosi prezydent Biden ważne przemówienie. To przemówienie na pewno będzie konfigurować nową sytuację i w Europie, i na świecie.
Prezydent będzie apelował, inne kraje Unii Europejskiej wysłuchają tego z szacunkiem, natomiast niewiele z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że my jako Polska powinniśmy się bardzo mocno zmobilizować i przygotowywać do najgorszego. Powinniśmy korzystać ze wsparcia właśnie NATO, które powinno przesunąć się mocno w naszą strefę. I to niekoniecznie chodzi o środki obrony przeciwlotniczej, ale nawet wsparcie organizacyjne, czyli budowanie podstaw na obozy dla uchodźców, budowanie infrastruktury, wsparcie też finansowe, pewne zaplecze. My to w tej chwili musimy mieć, ale też szkolenie naszych żołnierzy, też być może zmiana przepisów, jeśli chodzi o możliwość chociażby uczenia się, posiadania broni. Mamy dużo pracy do wykonania, czasu coraz mniej. Ukraina ten czas dla nas zdobywa, tak jak my zdobywaliśmy ten czas w 1939 dla Francji. Francja nie wykorzystała tego, wykorzystajmy my. Ja bym się nie oglądał na kraje aż tak bardzo Unii, które oczywiście staramy się, żeby mówiły naszym głosem, ale widać, że one nie chcą. Ani Niemcy nie chcą tak mówić, ani Francuzi. Oni ten konflikt postrzegają, ani Węgrzy, oni ten konflikt postrzegają zupełnie inaczej. My mamy inne doświadczenia. Nie chciałbym, żeby znowu było powiedziane po fakcie, no tak, Polacy rzeczywiście znowu mieli rację. Tylko co z tego, jak my będziemy...
Pełna zgoda wobec tego wykorzystajmy wizytę pana prezydenta Bidena do tego, żeby sformułować wyraźne oczekiwanie, żeby również żołnierze natowscy nie w liczbie niespełna 10 tysięcy, ale znacznie większej, żeby ten kontyngent był nie rotacyjny, a stały. Polska stała się krajem frontowym. Myślę, że mamy powody do tego, żeby czuć się zagrożeni, a więc te wojska w poważnej liczbie powinny być tutaj zaangażowane i to powinny być bazy stałe. I nie ma innego czasu, lepszego na pokazanie tego i na rozmowy, jak w tej chwili. Będzie posiedzenie NATO, jest wizyta prezydenta, jest nadzwyczajne posiedzenie Unii Europejskiej. Tam wszędzie musimy te postulaty stawiać, ale również dofinansowanie Polski, jeśli chodzi o kwestie uchodźców. Polska przyjęła ponad 2 miliony uchodźców. To jest i staje się czwartym krajem na świecie, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców. To jest ogromne zadanie również finansowe i tu trzeba stawiać oczekiwanie zarówno wobec wszystkich tych partnerów, z którymi rozmawiamy, wsparcia materialnego w tej sytuacji, ale również odważnie kwestie relokacji, dlatego że widząc po doświadczeniach rozmaitych krajów, można dostrzec, że niezwykle trudno jest w tak krótkim czasie przyjąć i wystarczająco dobrze zadbać o uchodźców. Oczywiście ten zryw społeczny, jaki w Polsce miał miejsce i nadal ma miejsce i on będzie trwał pewnie następne tygodnie, ale nie bez końca. I za parę tygodni ludzie, którzy zostali przyjęci do domów, bo w większości oni są w domach prywatnych przez rodziny, to jednak oni będą chcieli mieszkać samodzielnie, żyć samodzielnie. W tej sytuacji musimy ogrom problemów zważyć. Musimy określić, jaką liczbą uchodźców jesteśmy w stanie jako kraj zaopiekować się i oczekiwać bardzo wyraźnie od krajów, szczególnie Unii Europejskiej, żeby była również otwarta na uchodźców. To jest wymiar solidarności międzynarodowej i to jest bardzo ważne z uwagi na uchodźców.
No właśnie o tym wymiarze solidarności mówi się również. Polska rzeczywiście przyjmuje największą ilość uchodźców. Ponad 2 miliony trafiło do nas, ale też przybywają do Rumunii, Mołdawii czy na Węgry. Tam od 500 do 300 tysięcy uchodźców trafia. Króciutko, Robert Kwiatek. Polacy zdają egzamin?
Polacy zdają świetnie egzamin. Tak jak zawsze w takich sytuacjach zdawaliśmy egzamin, bo jesteśmy świetni w takich akcjach ad hoc. Natomiast gorzej nam idzie z długotrwałym działaniem zorganizowanym. Ale tutaj rzeczywiście bez wsparcia unijnego nie poradzimy sobie, bo nie ma takiej możliwości.
I czekamy na to wsparcie unijne. No niestety czas już dobiegł końca. Dzisiaj komentowali wraz ze mną Antoni Szymański, były senator, socjolog. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Robert Kwiatek, były działacz opozycyjny, fotoreporter i korespondent Radia Gdańsk z Ukrainy. Również bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję Państwu, Andrzej Urbański, a program zrealizowała Basia Kopaczewska.
Komentarze Radia Gdańsk.